Uprzejmie informuję, że niezależnie od tego, co właśnie atakuje nas z witryn internetowych, z reklam, z platform społecznościowych, sezon na duchy nie ogranicza się tylko do przełomu października i listopada i nie jest związany z Halloween, ze świętem zmarłych czy ceremonią dziadów, chociaż o dziadach dzisiaj akurat będzie sporo i to bez względu na płeć, więc będą i dziady, i dziadówy. Ciao, słuchasz 24 odcinka Kryzysu Wieku Średniego, podcastu o kobiecości, o ciele, o relacjach z perspektywy połowy życia, o dojrzałości, o walce z kulturowymi ograniczeniami i życiu bez wstydu oraz bez żalu za przeszłością. Tak, dobrze czujesz, nieprzypadkowo wybrałam ten nawiedzony sezon na premierę odcinka o ghostingu. Kto nie wie, czym jest ghosting? Za moment będę wyjaśniać, a wszystkim osobom, które doświadczyły tego paskudztwa i nie chcą go więcej w swoim życiu, obiecuję pokazać skuteczny trik na to, jak odzyskać kontrolę. Zaintrygowani? To zapraszam do przyjęcia zrelaksowanej pozycji i do posłuchania. Od razu też dodam, że podejmuję rękawice, chociaż sama nie mam już siły na ten wątek, bo owszem, bywałam ofiarą takiego traktowania i strasznie mnie to zniechęciło do jakichkolwiek nowych znajomości, więc dziś raz, a dobrze, mam nadzieję, że po raz ostatni chciałabym przeanalizować, czym ghosting jest, czym nie jest, dlaczego jest zły, co nam robi i co my możemy zrobić, żeby sobie z nim poradzić. Będzie próbka uniwersalnej wiadomości kończącej taką relację do zapisania sobie na przyszłość. Będzie metoda radzenia sobie z odrzuceniem w wersji pasywnej dla osób nieśmiałych, ale także w wersji agresywnej dla całej reszty tych osób, które chcą kontrolę przejąć. To może najpierw, czym ghosting nie jest? Pomyślmy, kiedy jedna strona kończy relację wprost, ale druga nie odpuszcza i ciągle chce nawiązywać kontakt i ją odcinamy, to nie jest ghosting. Kiedy jedna osoba ma dość ciągłego zagadywania i zaczynania rozmowy, bo druga jest bierna i wtedy ucina ten kontakt, to nie jest ghosting. Kiedy rozmowa nie klei się od początku i nie wychodzi poza jakieś podstawowe banały i ktoś kończy tę konwersację, to nie jest ghosting. W przypadku osób, które nie są neurotypowe, czyli takie, które potrzebują czasami znikać z innych przyczyn niż rezygnacja z relacji, po prostu potrzebują się odizolować, to nie jest ghosting. Kiedy dochodzi na przykład do przekroczenia granic, druga osoba łamie nasze zasady, stosuje, nie wiem, manipulację albo przemoc, wtedy odcięcie się jest samoobroną, a nie ghostingiem. Nie jest ghostingiem kończenie znajomości, kiedy ktoś nam się jednak nie podoba albo nie widzimy perspektywy dla takiej relacji. Mamy prawo na każdym etapie się wahać, mamy prawo sprawdzać, zachowywać ostrożność, wyznaczać granice, mamy prawo zmienić zdanie w dowolnym momencie i zrezygnować z relacji. Mamy prawo nawet mieć okazjonalne odpały. Każdy ma. Nie jest także ghostingiem w znaczeniu, na którym skupiam się w tym odcinku, takie seryjne znikanie i pojawianie się z powrotem, czyli gdy po randce albo kilku jedna strona nagle zapada się pod ziemię i nie podtrzymuje kontaktu, czyli nie odpowiada na wiadomości, nic nie pisze, a potem wraca jak gdyby nigdy nic, takim niefrasobliwym pytaniem, co tam, jak tam, znamy to. To jest nazywane kasperingiem od imienia wesołego duszka Kacperka. Pamiętasz tą kreskówkę? No właśnie, Kacper pojawia się i znika, ale te cykle nie są długie. Czym więc jest ghosting? Bez owienia bawełna i najprościej jak się da, to znikanie z relacji, ulatnianie się, zapadanie się pod ziemię, ale z jednym kluczowym aspektem, to kończenie znajomości bez słowa, bez argumentu, bez wyjaśnienia, takie wychodzenie po angielsku i pozostawianie drugiej osoby z górą pytań bez odpowiedzi i z bardzo trudnymi emocjami. Najłatwiej będzie mi opowiedzieć o tym na przykładach. Moja znajoma, nazwijmy ją Iza, poznała chłopaka w aplikacji randkowej, wymienili trochę wiadomości, wszystko układało się bardzo dobrze, spotkali się na kilku randkach, podobali się sobie wzajemnie, co się okazało oczywiście przy spotkaniu face to face, no bo w internecie czasami ciężko to zweryfikować. Mieli o czym rozmawiać, mieli wspólne tematy, mieli mniej więcej podobną wizję tego, jak ta znajomość miałaby się rozwijać. Zatem była chemia, pojawiły się deklaracje, że to jest to, czego oboje szukali i że cieszą się na kontynuację. Czy można sobie wyobrazić lepszy początek? Żadnych podejrzanych fajerwerków, żadnego lovebombingu, żadnego wycofywania się, za to otwartość i wzajemne zaciekawienie. Wydarzenia rozwijały się obiecująco. Nic nie zapowiadało katastrofy, gdy on nagle przestał odpowiadać na wiadomości i odbierać telefony. Plan kolejnego spotkania zawisł w powietrzu i w tym powietrzu się rozpłynął. Jak wspomniałam, ja sama też mam ileś takich doświadczeń. To jest, mam wrażenie, jakaś kompletna plaga naszych czasów i nawet psychologowie biją na alarm. I zasadniczo mogę te moje sytuacje ghostingu podzielić na dwie kategorie. Pamiętaj proszę, że to jest podcast, a nie dysertacja naukowa i tu są tylko moje osobiste refleksje. No więc pierwsza kategoria ghostingu jest łatwiejsza chyba do zniesienia, bo wyprzedza emocjonalne zaangażowanie. Mam dziwne szczęście do facetów, którzy po wymianie pierwszych wiadomości i umówieniu spotkania, dla mnie kluczowe jest, żeby się nie rozpisywać, tylko szybko poznać na żywo, bo to lepiej weryfikuje dopasowanie, więc kiedy jesteśmy już umówieni na konkretny dzień i do dogrania pozostaje miejsce, taki typ znika. Pff, rozpływa się w eterze. Drugi okaz znikający to taki po pierwszym, drugim spotkaniu, wtedy kiedy wydawać by się mogło, że obopólna weryfikacja zakończyła się pozytywną oceną, gdzie widać już, że mamy o czym rozmawiać, że się w jakimś stopniu sobie podobamy, że w relacji zależy nam na jakichś podobnych aspektach. Jasne, że na tym etapie nie możemy planować jakiegoś wspólnego życia. Nie, broń Boże, to jest jeszcze za wcześnie, jeszcze jest full rzeczy do poznania, do rozpoznania. Ale przynajmniej wiemy, czy chcemy związku, czy jakiegoś układu na te trzy literki. I najbardziej mnie rozwala, kiedy już myślę sobie, o fajnie, zobaczymy jak to się rozwinie, taki ktoś po prostu przestaje się odzywać. Wiem, teraz przychodzi ci na myśl na pewno masa różnych wyjaśnień, ale do możliwych powodów takiego zachowania jeszcze tutaj dojdziemy, więc proszę o cierpliwość. Ghosting to oczywiście nie jest domena mężczyzn. Kobiety stosują go pewnie równie często. Nasłuchałam się i od moich kolegów, i od słuchaczy podcastu o tym, jak bezpardonowo bywają traktowani, jak dziewczyny blokują ich na platformach społecznościowych, przestają się do nich odzywać, jakby, nie wiem, karały ich za to, że byli zbyt zainteresowani. Ciężko to chyba określić, bo prawda jest taka, że w każdym przypadku dynamika jest inna, skoro składają się na nie dwie osoby z całkiem innym bagażem przekonań i doświadczeń. To, co łączy wszystkie te sytuacje, to brak zamknięcia, brak pożegnania, jakiegokolwiek wyjaśnienia. Będę teraz trochę opierać się na, co prawda, wielu, bardzo wielu rozmowach i wymianach wiadomości z Wami, z moimi słuchaczami, z obserwatorami na socialach, ale też trochę gdybać, bo przecież nie jestem psycholożką ani socjolożką i nie prowadzę naukowych badań na ten temat, więc muszę opierać się na swoich własnych doświadczeniach. Ale mam nadzieję, że moje zdroworozsądkowe i w miarę otwarte spojrzenie na te sprawy trochę pozwoli Ci to przeprocesować, ogarnąć myślami. Przede wszystkim jestem przekonana, że wychodzenie z relacji, czy to dłuższej, czy dopiero rozpoczętej, ale wychodzenie bez słowa, jest dowodem niedojrzałości. Zwróć uwagę, że nie uczy się ludzi konfrontować z niewygodnymi sytuacjami, że łatwiej jest udawać, że nic się nie stało, niż wziąć odpowiedzialność i podjąć ryzyko wyjścia nawet na padalca, nie wiem, popaprańca. Nie lubimy ranić cudzych uczuć, nie? Albo właściwie wróć, nie lubimy mieć poczucia winy, że kogoś skrzywdziliśmy albo rozczarowaliśmy, bo to obniża nasze poczucie własnej wartości, więc łatwiej jest zawinąć się jak gdyby nigdy nic i próbować zapomnieć o całej sytuacji. Potrzebujemy choćby we własnych oczach być spoko człowiekiem, a powiedzenie komuś w twarz, hej, wiesz co, nie jesteś osobą, której szukam, dzięki i nara, wiąże się z zbyt dużym ryzykiem naruszenia delikatnej konstrukcji naszej samooceny. No i boimy się dram, zakładając, że druga strona nie poradzi sobie z odrzuceniem i będzie klops. Cóż, uderz w stół, a nożyce się odezwą. Przyczyny mające źródło w lęku mogą też być bardziej przyziemne. Czytałam historię, w której mężczyzna zdecydował się zghostować kobietę, bo poczuł, że nie miał wystarczających zasobów finansowych. Albo historia słuchaczki, która bała się pogadać z partnerem o jego zachowaniu i o tym, co jej w nim nie odpowiadało. To mogła być wewnętrzna kalkulacja, na ile opłaca się brnąć w paradę wyjaśnień, konfrontować to w stosunku do tego, czy w ogóle przyniesie to zamierzony efekt. Kolejnym powodem ghostingu bywa klęska urodzaju albo, patrząc z drugiej strony, FOMO, fear of missing out. I niestety to jest jedna z naczelnych wad poznawania się w aplikacjach randkowych. Algorytmy wytwarzają w nas poczucie, że za kolejnym swajpnięciem spotkamy ideał. Kogoś znacznie lepszego niż osoby, z którymi mamy już match, czy to dopasowanie. A ciągła podaż nowych, atrakcyjnych twarzy, konieczność prowadzenia komunikacji z wieloma osobami jednocześnie, po prostu rozprasza nas na tyle, że zapominamy o wcześniejszych wątkach. Każdy kolejny match przysypuje kurzem zapomnienia poprzednie, każdy obiecuje coś lepszego, bardziej ekscytującego, a ludzki mózg nie jest genetycznie przystosowany do zarządzania w czasie rzeczywistym aż tyloma informacjami i tak rozbudowaną siecią kontaktów, więc odsuwa te, których emocjonalny potencjał jest po prostu mniejszy albo blednie z czasem. Z tej ostatniej motywacji wynika jeszcze jedna, szczególnie paskudna. Niekończenie relacji zostawia zawsze jakąś małą furtkę, przez którą można wrócić. Od moich co cwańszych męskich znajomych dowiedziałam się, że taka forma zawieszenia układu daje im możliwość niewinnego powrotu. Oczywiście, gdyby nadzieje na lepsze opcje się skończyły, albo w razie nudy, odwołanych planów, chwilowego kaprysu, przyszło im do głowy znowu zagaić. Znam takich, co odzywali się po roku przerwy, oczywiście jak gdyby nigdy nic. Klasyczne pytanie, co tam, jak życie? To takie zapuszczanie żurawia po to, żeby ocenić swoje szanse na sukces. Ale nigdy, i podkreślam, nigdy dla tych z Was, którzy łudzą się, że tym razem to na serio, nigdy nie wychodzi z tego nic poza czatem dla zabicia nudy, poza hookupem czasami, a czasami nawet poza kolejnym złamanym sercem. Są osoby, które na takim tylnym palniku mają po kilkanaście, kilkadziesiąt opcji. Z miną niewiniątka argumentuje taki czy taka, że przecież nic nikomu nie obiecywali, że może kiedyś coś, nie dodają oczywiście, że taki rezerwuar randek, czasami przez tinderowiczów nazywany kolekcją maczy, to miód na ego, podbudowanie własnej wartości i poczucie złudne, ale jednak matrymonialnej potencji. Niestety wracając na platformy, co jakiś czas widzę te same twarze wiecznych kolekcjonerów maczy, którzy w opisach mają zapewnienia o poszukiwaniu zwykłej dziewczyny, ale jakoś ciągle nie potrafią zrezygnować z wybrzydzania, z gier wchowanego i z wykorzystywania innych. Możesz się teraz żachnąć, że pewnie ja sama mam ego wyrąbane w kosmos, oczekując od kogoś po kilku DM-ach tłumaczenia, dlaczego jednak nie idziemy dalej z tematem. Otóż nie mam i nie uważam, że jest to obowiązek, ale raczej objaw odpowiedzialności za choćby mikrokontakt, który został nawiązany, ale także jako gest kultury i dbania o higienę na tym naszym wspólnym randkowym rynku. Bo jeżeli ja jestem w stanie po spotkaniu zamknąć temat grzecznie i jednoznacznie, to naprawdę każdy może. Naprawdę. I teraz wyjmij coś do pisania, bo podyktuję formułkę, która świetnie działa. Wystarczy, że zrobisz sobie w telefonie notatkę i skopiujesz ją w razie potrzeby. Będziesz wtedy używać. Gotowi? Więc proszę bardzo, notuj. Hej, dzięki za wspólny czas, drinka, spotkanie. Miło było Cię poznać. Niestety nie poczułam iskry, więc nie ma sensu kontynuować. Życzę Ci znalezienia odpowiedniej osoby. Pozdrawiam. Koniec cytatu. Dlaczego to takie ważne? Co nam robi ghosting? Zrozumiałe jest, że kiedy angażujemy się w znajomość, to mimowolnie, nawet na wczesnym etapie, budujemy sobie nadzieję na przyszłość. Gdy taka osoba zaczyna ignorować nasze wiadomości, to czujemy się zdezorientowani. Nie rozumiemy, dlaczego przestaje się do nas odzywać, skoro wcześniej się do siebie zbliżaliśmy. Osoba ghostowana, jeżeli jest wrażliwa, wpada w pułapkę analizowania sytuacji, zastanawiania się, co zrobiła źle, gdzie popełniła błąd lub w czym nie była zbyt dobra. Rzadko jako pierwsza refleksja pojawia się pytanie, dlaczego partner czy partnerka nie powiedzieli wprost, o co chodzi. Najpierw, przede wszystkim, na bazie swoich własnych ograniczeń tworzymy w głowie racjonalne usprawiedliwienia. Musi być zajęty, pewnie ma jakieś kłopoty, może coś mu albo jej się stało. Nie bierzemy pod uwagę, że ta osoba, chcąc zakończyć znajomość z nami, zwyczajnie nie zdobyła się na szczerą rozmowę. Uczucie mętliku w głowie rośnie, zaczynamy panikować, zastanawiać się, jak to odwrócić, jak zwrócić uwagę tej osoby na siebie, zatrzymać tego kogoś przy sobie. Tworzymy całe strategie zaczepek, mniej lub bardziej bezpośrednich wiadomości, prowokujących wpisów na platformach społecznościowych. Wpadamy w taką kompulsję sprawdzania wiadomości, śledzenia tej osoby w przestrzeni publicznej. Jeżeli mamy taką możliwość rozpytywania o nią wspólnych znajomych, najgorsze jest to, że osoba odcięta tak gwałtownie boryka się z bólem, z lękiem, samoobwinianiem się i utratą poczucia własnej wartości, a także sprawczości. Wracają kompleksy, jeżeli je mieliśmy. W skrajnych przypadkach pojawia się apatia i nawet problemy psychosomatyczne. Czy to jest nadwrażliwość? Nie. To mechanizm, który sprawia, że osoba porzucona traci kontrolę i jest zmuszona wziąć na siebie odpowiedzialność za porażkę relacji, bo osoba, która porzuca, nie pozwoliła na zrewidowanie przyczyn. Dzięki temu tworzymy sobie w głowie złudne poczucie, że mamy jakiś wpływ, że jesteśmy w stanie coś zrobić i właśnie stąd te histeryczne ruchy. Z takiego małego odrzucenia biorą się przeświadczenia, że coś z nami jest nie tak, że nie jesteśmy warci miłości, uwagi, szacunku, że nie znajdziemy sobie nikogo, że jesteśmy beznadziejni. A prawda jest taka, że ghostingu doświadczają wszyscy, także te osoby, które powszechnie uważamy za super, bo w istocie to nie ghostowany jest odpowiedzialny, to osoba ghostująca rani i traktuje partnera, partnerkę jak przedmiot, który można wyrzucić. No dobra, to co robić z tym fantem? Pierwsza ważna rzecz. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób ktoś zdecyduje się od nas odejść i jaką strategię rozstania wybierze. Nie da rady. Wersja dla nieśmiałych i delikatnych. Potraktować ghosting jak zamknięcie. Jak powiedzenie goodbye. Wyznaczyć sobie czas, jaki rezerwujemy na ewentualny powrót marnotrawnego. Nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, jaki czas będzie dla ciebie rozsądny. Na pewno nie za długo, bo to zaczyna trącić obsesją i oszukiwaniem się. Moje własne doświadczenie mówi, że skutecznie działa odcięcie takiej osoby, żeby nie miała szansy zapukać z powrotem i rozwalić nam głowy ponownie. To wraca bardzo mocno potwierdzone info, może namieszać w emocjach wiele miesięcy, a nawet lat post factum. Więc usunięcie pary na portalu randkowym, zablokowanie jej numeru telefonu, blokada na social mediach, nie śledzimy co robi, nie sprawdzamy, czy zaglądał, czy zaglądała na nasze sociale. Brzmi znajomo? Wiedziałam, że trafię. Przeskoczyłam jakoś spontanicznie radę, żeby nie szukać wytłumaczenia, żeby nie dopytywać i nie próbować domknąć tego tematu. Ja wiem, że jest nam to potrzebne choćby poznawczo, ale w tym wypadku to po prostu nierealne. Jeżeli ktoś unika konfrontacji, to nie dlatego, że nie ma czasu albo że ma chwilową pomroczność, to dlatego, że nie umie, nie ma zasobów i nie zdobędzie ich w magiczny sposób po rozmowie z nami. Nie będzie ani przeprosin, ani tym bardziej happy endu, gdy nasz ghost dozna objawienia i uzna, że nie może bez nas żyć. Jeśli po takim mikroporzuceniu lub serii mikroporzuceń czujesz się źle, bezwartościowo, mielisz temat ciągle od nowa, to może warto zastanowić się nad wsparciem zewnętrznym. Psychoterapia nie zaszkodzi, a na pewno pomoże szybciej poradzić sobie z trudnymi emocjami, wrócić jakoś do równowagi. Jeżeli jednak chcesz przejść przez to sam albo sama, to daj sobie chwilę na dożycie tej straty. Zamiatanie jej pod dywan, jak w przypadku każdej żałoby, to tylko fundowanie sobie przyszłego złego samopoczucia. No dobra, a co jeżeli czujesz dominującą potrzebę odzyskania kontroli? Tak, to jest możliwe, chociaż ostrzegam, że jest ryzykowne i nie do końca etyczne, ale o tyle, o ile sprawdziłam to na znajomych i obserwatorach na TikToku, swoją drogą pamiętaj, że tam moje treści pojawiają się częściej, więc warto śledzić. Kryzys wieku średniego to się nazywa. Ta agresywna metoda sprawdza się prawie zawsze. Co to za magiczny sposób? Kiedy już odczekałaś lub odczekałeś ten złożony czas i delikwent albo delikwentka nie wróciła, kiedy wiesz, że wystarczy twoich nerwów, wysyłasz mu jedno zdanie. Nie masz pojęcia, czego się o tobie dowiedziałam. XD. Następnie blokujesz kontakt i pozwalasz się tej osobie grillować, bo zapewniam cię, że po takim memo będzie ją lub jego skręcać, żeby się dowiedzieć, co to właściwie jest, o co chodzi, czego się dowiedziałaś. Kluczowe jest, żeby już nic nie odpisywać, nie odbierać telefonów, tylko potraktować to jak finał, adieu, kurtyna w dół. Jeśli jednak chcesz doznać mściwej satysfakcji i będziesz czytać te pełne paniki SMS z pytaniami, o co chodzi, co to za odkrycie i dlaczego nie odpisujesz, nie będę cię winić. Uważam, że w tej metodzie, która jest niezbyt szlachetna i bardzo wątpliwa emocjonalnie, bo cały czas jednak jesteśmy ciągle uwikłani, wiem, mamy szansę odzyskać sprawczość i kontrolę, a to akurat bardzo dobrze przekłada się na samopoczucie i na poczucie mocy i pomaga szybciej uporać się z odrzuceniem oraz odzyskać nadzieję na lepszą przyszłość, na w ogóle możliwą przyszłość. Zapytasz, a co jeśli spotkam tę osobę przypadkiem? Jak się zachować? Moja podpowiedź? Obojętnie. Na przykład, co? Nie pamiętam już. Nara. Obojętność jest najgorsza dla takich ludzi. A jeżeli też zna tę metodę, nie musisz się tym martwić. Może dzięki temu zrozumie, że jest podłym ghosterem. Może jeden na iluś tam, czy ileś tam zrozumie, jak to boli i kolejnym razem zastanowi się przed zniknięciem bez słowa. Można to potraktować jako okruszek dobra, który wysyłamy w świat wobec innych kobiet, bo może on albo ona następnego partnera tak nie potraktuje. Z relacji dziewczyn, którym podpowiedziałam ten sposób na TikToku, dowiedziałam się, że te dotychczas spokojne, pełne klasy, szukające problemów w sobie samej i wybaczające istoty, wreszcie poczuły się mocne. Ja tak w ogóle jestem przeciwna modelowi zemsty, bo zemsta uderza także w osobę, która się mści, to jest niepodważalne, ale tutaj dostajemy potężne narzędzie, które zajmuje chwileczkę dosłownie, pozwala się odciąć natychmiast, a może zmienić bardzo dużo i pomaga nam właśnie tupnąć nogą, dla odmiany nam dać nauczkę, w sensie nam, żebyśmy my dały nauczkę komuś. Czemu od kobiet wymaga się, żeby były zawsze mądrzejsze, żeby zawsze wybaczały, okazywały godność? Czy to nie jest jakiś mansplaining? Przyklepywanie zasad, w których on jest złamasem, więc może sobie hasać i krzywdzić inne, ale one mają być lepsze, godne, nie marnować energii. Kultura odmawia nam przeżywania trudnych emocji, czucia złości i gniewu. Hej, nie zgadzam się na to. Pamiętasz może serial Seks w Wielkim Mieście i 6. sezon ten, kiedy Carrie była w związku z Jackiem Bergerem. Jack Berger zerwał z nią na samoprzylepnej żółtej karteczce, takiej post-it, i napisał na niej: I'm sorry, I can't, don't hate me. I ten sposób zakończenia relacji budził oburzenie i obrzydzenie przez większość ostatnich 20 lat, które upłynęło od emisji tego odcinka. Tak, tak, jesteśmy starzy, ten epizod wyszedł w 2003 roku, choć trudno w to uwierzyć. I abstrahując już od tego, czy jest to na pewno dobry sposób kończenia związku, myślę, że wiele nas, osób randkujących Anno Domini 2023, marzyłoby o takim zamykającym komunikacie, bo przynajmniej widzielibyśmy, na czym stoimy. Najczęściej natomiast zostajemy z samymi pytaniami, z domysłami i z taką przytłaczającą nadzieją beznadziejną. Życzę nam wszystkim większej kontroli, ale i umiejętności odpuszczania, uczenia się na błędach i lepszego rozpoznawania sygnałów alarmowych, na przykład w formie czerwonych flag, o których szerzej gadałam w odcinku 20 podcastu. A nade wszystko życzę nam nadziei, bo cynizm naprawdę zabije. Dzięki za wysłuchanie 24 kryzysu i niezmiennie zapraszam do rozmów na moich socialach, do podrzucania nowych pomysłów na maila i wspierania podcastu na Zrzutce. Wszystkie linki będą w opisie. Ten kawałek jest także dostępny w wersji wideo na YouTubie i pisanej na blogu, a na TikToku wkrótce seria krótszych form o ghostingu, które mam nadzieję uzupełnią tę moją refleksję. Ściskam Cię ciepło, niech jesień będzie gorąca od naszych kryzysowych tematów. Ciao!